Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Chór braci zakonnej z monasteru Bałamskiego, czyli położonego na wyspie Bałam, pięknie usytuowanej w północnej części jeziora Ładoga, na północnym zachodzie europejskiej części Rosji, doskonale wprowadza nas w nastrój wielkopostny. Niedarmo rosyjski Bałam nazywany jest północnym Atosem Siewernej Afonii. W pierwszym wieku naszej ery apostoł Andrzej, udający się z misją ewangelizacyjną na północ, postawił na wyspie Bałam pierwszy krzyż, który 900 lat temu, jak głosi tradycja, odnaleźli dwaj greckiego pochodzenia mnisi, którzy przyjechali właśnie szukać miejsca pod klasztorem, założeniem klasztorem. Obecnie przebywa tutaj 160 mnichów. Jest on ostoją duchowości prawosławnej, oczywiście, czystości, wiary, świętości. Syntezy, symbiozy dwóch elementów, liturgii i słowa. Słuchamy kontakionu w tonie szóstym duszemonia pokutnego kanonu świętego Andrzeja z Kretu według napiewu bizantyjskiego. Niechaj treść tej modlitwy będzie motywem przewodnim i mottem naszego spotkania. Niech wzbudzi w nas szczere uczucie pokory, zmierzenia i chęć pokuty, pokajania. To przecież główny cel Wielkiego Postu. Zanim wspólnie określimy istotę wielkopostnej muzyki cerkiewnej i opiszemy jej charakter, zastanówmy się ogólnie nad istotą i sensem postu. Czas oczekiwania na święto jest dosyć ważny w kulturze chrześcijańskiego wschodu. Jest to okres duchowej przemiany, oczyszczenia. Wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. W prawosławnym kalendarzu jest około 200 postnych dni. Cztery długie posty przed Paschą, Bożym Narodzeniem, Świętem Zaśnięcia Bogorodzicy i Dniem Apostołów Piotra i Pawła, kilka jednodniowych postów, Wigilii niektórych świąt oraz cotygodniowe posty w środy i piątki. Posty to te zielone i niebieskie krateczki. Ta ilość świadczy o tym, jak ważna jest dla cerkwi wola wewnętrznej przemiany i oczyszczenia. Najważniejszy oczywiście i najdłuższy jest aktualnie obchodzony przez nas post przed świętem Paschy. Trwa on 7 tygodni, 40 dni na pamiątkę postu Chrystusa na pustyni i 1 tydzień na pamiątkę, na wspomnienie Jego męki. W Wielkim Poście nabożeństwa są odprawiane, jak wiemy, w skromnie oświetlonej cerkwi. Jest dużo mniej śpiewu, czytaniu pokutnych tekstów towarzyszą liczne pokłony. Jak mówi Tipikon, dawno prajablatca, pakajanno jest, mirienno jest ogłoszenie wielu szczarów, kromie dni torżestwiennych, praznicznych i liturgiczetkowo wrienia. Tak więc istotą wschodniosłowiańskiego postu jest nie surowość i strach, ale wzmożona modlitwa, dążenie do kontemplacji, miłości, pojednania, wola oczyszczenia duszy z grzechów. A jaki jest wielkopostny śpiew? Surowy, chłodny, ociężały, smutny? Czy ten śpiew jest rozrywający, przygniatający, płaczliwy? Wszystko to zależy od tradycji, sposobu pojmowania istoty i głębokiego sensu faktu ukrzyżowania. W tradycji wschodniej nie ma nabożeństw znanych z tradycji zachodniej jako gorzkie żale, droga krzyżowa. Dlaczego? prawosławiu nie jest przyjęte podkreślanie bólu i cierpienia Chrystusa, wiążącego się z Jego ludzką naturą. Taki zachodni sens pojmowania istoty ukrzyżowania pokazał nam słynny film, myślę, że Państwo oglądaliście go, przynajmniej niektórzy z Was, Mela Wiszona Pasja. Męka Jezusa pokazana na ekranie, scena wierzowania trwająca prawie 15 minut. Statyzm, okrucieństwo zaczyna być też męką widza, ale nie w sensie religijnym. Fachowcy od efektów specjalnych przeszli sami siebie. Toż to istny raj dla psychopatycznego mordercy. Tradycja wschodnia zwraca uwagę wiernych na boską naturę Zbawiciela. Boże synostwo, królewską godność, dostojeństwo. Na krzyżach i ikonach wschodu Chrystus nie ma udręczonej, wykrzywionej bólem twarzy, wykręconego spazmatycznym cierpieniem ciała. Czasem nawet przedstawiany jest w królewskich szatach lub miłościwie osłonięty skrzydłami aniołów. Muzyka jest podobna. Cicha, spokojna, ale rzeczowa, bez agitowania, bez przygniatania, bez dołowania, bez pesymizmu. Jest dostojna, ale bez próżnego patosu. Oparta jest wprawdzie na tonacjach bolowych, ale oparowanie nimi nie ma na celu wyciskania łez, wywoływania cierpienia, lecz raczej zastanowienia się i wewnętrznej refleksji. Chrystus, pomimo wielu doznanych cierpień oczami wschodniego Kościoła, widziany jest przede wszystkim jako zwycięzca, pantokrator, pan wszystkiego. Pomimo trudu cierpienia i bolesnej śmierci na krzyżu, ikona ukrzyżowania oraz Beatii jest prazniczowo czyna, świąteczna ikona. Ukrzyżowanie Chrystusa jako kluczowe wydarzenie historyczne odkryło więc nowe prawdy, chociażby związane z perspektywą zmartwychwstania. Śpiew jest rdzeniem prawosławnego nabożeństwa. Melodie, które rozbrzmiewały w Bizancjum lub w starożytnej cerkwi Rusi, są święte tak, jak święty jest liturgiczny tekst. Ich twórcami byli ludzie, którzy prowadzili życie ascetyczne, byli w nieustannej modlitwie, poście i często ich życie kończyło się męczeńską śmiercią za Chrystusa. Te najstarsze pieśni są przykładami czystej poezji, która idealnie nadaje się jako tło muzyczne w czasie Wielkiego Postu. Jednogłosowy śpiew, jak ikona i cały liturgiczny krąg prawosławia, jest obcy subiektywności i uczuciowości. Te pierwsze śpiewy, one są bez uczucia, prawda? Takie mają być chłodne. Mają być obiektywne. Bowiem śpiew jest przepojony bogobojnością, soborową modlitwą cerkwi. Śpiewy pneumatyczne, to właśnie pneum, to są jakby nuty. To, co widzicie, te znaczki takie, to są nuty. Można powiedzieć coś więcej niż nuty, bo nuta oznacza jeden dźwięk. Ten znaczek oznacza dużo więcej dźwięków. Motyw muzyczny. Dzisiaj mało kto potrafi śpiewać przy pomocy motywów. Kiedyś było to coś normalnego, nie znano nut. Nuty dopiero pojawiły się w XVII wieku, te dzisiejsze dzisiaj znamy. To są właśnie przykłady pisowni romantycznej, ascetyczny, beznamiętny, obiektywny, prosty, trafia bezpośrednio do serca i duszy wiernego. Melodie bizantyjskie stanowią źródło innych pierwotnych raskiewów cerkwi, cerkwi greckiej, bułgarskiej, serbskiej i rosyjskiej. Są one oparte na diatonicznych skalach, jakbyśmy powiedzieli, na białych klawiszach, tylko bez chromatyki. Te pieśni pozbawione są taktowości, metryczności. Nie ma taktu. Nie ma metrów, które wprowadzają nieco w muzyce taki charakter taneczny, przed którym ojcowie Kościoła przestrzegali. Dlatego my dzisiaj wykonujemy wykonując współczesną tę muzykę Szostakiewicza, musimy bardzo być uważni i wyczuleni, żeby nie wprowadzić tanecznego charakteru z tym. Ta muzyka w tej chwili jest to muzyka, która obowiązywała, można powiedzieć, do XVIII wieku. Jest wykonywana w cerkwiach Serbii, Bułgarii, Rosji oczywiście też, a Grecji przede wszystkim. Znakomicie służy jako tło nabożeństw wielkopostnych. Ale cerkiew prawosławna błogosławi również inny rodzaj wielkopostnego śpiewu liturgicznego. Częściej oprócz monodii, czyli śpiewu jednogłosowego, na naszych nabożeństwach pojawia się śpiew wielogłosowy, skomponowany przez wybitnych kompozytorów, dyrygentów, śpiewaków, tak zwane partiesnoje pienie, tak zwany parties. Ten rodzaj śpiewu jest bardzo wyrazowy, o wielkim ładunku emocjonalnym, dużej skali dynamicznej, wzrusza, wywołuje łzy radości i fascynacji lub smutku i szczerego wzruszenia. Utwory pisane są zarówno na duety, tercety, kwartety, małe chóry, duże chóry. Jest duża możliwość, szeroki wachlarz wykorzystania tej muzyki. Zgodnie z nauką Ojców Świętych, człowiek jest instrumentem muzycznym zbudowanym dla wysławiania Boga. Śpiew jest także atrybutem anielskiej przyrody, dlatego śpiewający człowiek upodabnia się do świata anielskiego. Często mówimy o śpiewie, że to jest śpiew anielski. Zresztą nieprzypadkowo nasz chór parafialny nosi nazwę Angelos, czyli aniołowi, anioł. Autorem tej pieśni jest Inokinia Jolimeja Iryna Denisowa, która aktualnie przybywa w Mińsku, w Podmińskim, w monasterze Świętej Elżbiety. Tutaj możecie Państwo zapoznać się z takim skomplikowanym życiorysem. Jest to niesamowita osoba, uduchowiona. Zresztą bardzo ciekawe jest, bo prowadziła chór w Mińsku, w cerkwi Świętego Piotra i Pawła, i przechodząc do klasztoru, wyobraźcie sobie, pociągnęła za sobą niemalże cały chór. Tak byli zżyci z sobą. Chrystu Twojemu pokłaniając się, Władyko, i Światoje Woskresienie Twoje sławił. Dziś świętujemy trzecią niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich cerkwiach świata. Wielokrotnie śpiewany był tekst tej modlitwy. W tle słyszymy piękną kompozycję Michaiła Gonczarowa Chrystu Twojemu pokłaniając się, Władyko. Jeśli ktoś z Państwa był na drugiej turni, również słyszał wykonanie Bóg Anioł. Adoracja Krzyża Świętego to afirmacja Jego potężnej siły i znaczenia dla wiernego. Krzyż z jednej strony jest symbolem cierpienia, męki, a z drugiej strony znakiem i symbolem poświęcenia i miłości. Miłości trudnej, ale takiej, która nie umiera. Zmartwychwstania i odczuwamy chrześcijański optymizm, radość całego świata. Prawosławne teksty liturgiczne krzyż nazywają Chryst Chranitel Sia Syrenia, czyli strażnikiem całej ziemi, krasota cerkwi, nasza dzierżawa, czyli siła, opoka, aniołów chwała, chwała aniołów i demonów jazwa, czyli rana demonów. Czy więc z krzyżem związane jest tylko cierpienie i lęk? Ludzie współcześni nie zawsze są w stanie obcować z krzyżem, wiązać jakichś pozytywnych uczuć z cierpieniem. Wiecie Państwo, ja przez 3 czy 4 lata byłem katechetą również. Tak, tak się złożyło właśnie, że nie tylko moje życie było związane z muzyką, ale również uczyłem religii w klasach 1-3. I pamiętam taką historię, kiedy podeszła do mnie katechetka katolicka, z religii katolickiej, z zapytaniem, w jaki to sposób można by uniknąć na lekcjach religii tematu ukrzyżowania, cierpienia i śmierci. Ja mówię, nie rozumiem pytania. Ona mówi, no czyste, dziecięce dusze dla dzieci. A ja im ciągle mówię o cierpieniu i śmierci. Cóż to za religia, która w centrum powołania swojego, posłania, ma tylko cierpienie i śmierć. I takie pojęcie, taki pogląd właśnie, jaki wygłosiła właśnie ta owa katechetka, jest typowym poglądem sprzed 2000 lat, kiedy krzyż dla jednych był szaleństwem, a dla innych był zgorszeniem. I tylko to widziałem na krzyżu. Dzisiaj zupełnie jest inne pojęcie o krzyżu, a przede wszystkim pojęcie wschodu naszej cerkwi prawosławnej. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: krzyż szaleństwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Chcecie Państwo wiedzieć, coż ja jej odpowiedziałem? Więc ja mówiłem, że poprosiłem dzieci, które się nie bały krzyża, żeby rysowało go w kolorze żółto-złotym i myślały, cały czas myślały, że za 3 dni będzie zmartwychwstanie i wielka radość. Oczywiście pamiętam wtedy, jaka była reakcja katechetki. Powiedziała, że ona zmartwychwstanie ma za 2 tygodnie dopiero. No chyba nie zrozumieliśmy się do końca. Tak jest. W czasie Wielkiego Postu odprawiane są charakterystyczne dla tego okresu nabożeństwa. Podczas trwania śpiew chóru jest rzadszy, zazwyczaj wydłużony, spokojniejszy niż zwykle. Dochodzą nowe utwory liturgiczne. Przez pierwsze 4 dni wieczorem w ramach powieczeria, tak zwanej komplety, czyta się kanon pokutny świętego Andrzeja z Krety. Pomiłuj mnie Boże, pomiłuj mnie, ten śpiew towarzyszy ten kanonowi. Kłaniamy się czołem do posadzki. Ustaw cerkiewny, na pewno wiecie Państwo, że tam jest dużo pokłonów, ale czy ktoś z Was zadawał sobie takie pytanie, a dokładnie ile powinno być pokłonów? Dokładnie można policzyć, bo ustaw mówi, w którym momencie trzeba się żegnać, prawda? Więc dokładnie jest to liczba 240 pokłonów w czasie jednego nabożeństwa kanonu Andrzeja Krzyckiego. W czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu odprawia się licznie, w czasie której jeszcze raz czytany jest, śpiewany jest cały kanon tym razem. Popularnie wśród nas nazywa się to nabożeństwo kanon Andrzeja Krzyckiego lub Andrzeja Ostriana. Wszystkie dni, oprócz soboty i niedzieli, są aliturgiczne. Nie odprawia się pełnej boskiej liturgii. Bo Chrystus, porządku, Eucharystia to celebracja zmartwychwstań, radość, światło, co nie współgra z kirem, łzami, żalu, pokutą. Sobota to małe święto, sam Bóg je ustanowił, ale Chrystus nie zniósł. Niedziela to drugie święto, mówimy mała Pascha. Zatem wtedy odprawia się pełną boską liturgię. Święty Grzegorz Wielki w dni poprzednie ułożył, na dni poprzednie ułożył obrzęd liturgii poprzednio poświęconych darów po naszym Presdio Sceszena Jadarow, tak, po łacinie Missa Presanctificatorum. Jest to liturgia święta poprzedzona wieczernią, nieszporami, ale bez środkowej części, to znaczy bez konsekracji. Wierni otrzymują święte dary wcześniej zakonsekrowane, przygotowane, konkretnie przygotowane w niedzielę poprzedzającą. Tam świeszczenik przygotowuje 2 anglica. To bardzo ważne, żeby, ja tak żartuję z sami, żeby nie zapomniał, bo jak nie zdąży, nie przygotuje, to te liturgie się nie mogą odbyć, bo te dary właśnie są potrzebne do celebracji tej liturgii. Są oczywiście asobie z tej służby. w momencie, kiedy zazwyczaj śpiewamy i że cherubimy, na preście oskarżennej śpiewamy modlitwę Nynie z sił niebieskich, ja z nami niewidzimą służat. Taki obrzęd odprawia się w każdą środę. Piątek Wielkiego Postu u łacienników, raz jest to tylko w czasie Wielkiego Postu, jest to w Wielki Piątek. Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego złożona jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu z pominięciem świątecznej niedzieli palmowej. Podczas tej liturgii kapłan czyta dużo więcej modlitw niż podczas liturgii świętego Jana Chrzcicielego. Odczuwamy wydłużony śpiew chóru, a jest to dlaczego? Jest dużo więcej modlitw i chór musi po prostu wypełnić muzyką ten moment, który właśnie zajmują te modlitwy. Są też osobliwości, tej służby typu nie śpiewa się dostojno jeść chociażby, śpiewa się inny hymn do Bogu Rodzicy, jest to hymn od siebie rady za Bogodawca jak. Za chwilę powiemy więcej o pasji prawosławnej. Słuchamy teraz utworu Daj Tradycja Monika Moja liturgii Breżdzi Oskarżennych Darów w kompozycji Pawła Czesnakowa, wykonaniu słynnego bułgarskiego basa Borisa Christova. Cierpienie jest prawosławną służbą najpóźniejszą według czasu powstania. Była ustanowiona w XVII wieku przez metropolitę kijowskiego Piotra Mochyłę, twórcę licznych form liturgicznych. Początkowo była rozpowszechniona w południowych obwodach Rosji, ale przed właściwie XX wiekiem zaczęto służyć ją wszędzie. Pasję zwykle odprawia się czterokrotnie. Mówię zwykle, prawda? Bo jest praktyka, że jest na przykład 5 cerkwi w mieście, tak jak w Bieskodasku, załóżmy. Każda ma pasję. Jest 5 pasji, żeby powiedzieć, jak to jest zrobione, prawda? Jedną Ewangelię po prostu się dzieli na pół i się rozkłada wtedy na te kolejne parady. Teraz, jakie to są dni? Oczywiście może to być zwykle pierwsza, druga, czwarta i piąta, tak jak dzisiaj nie było pasji. Ale może to być również inna praktyka, czyli ktoś jest po prawosławie, wtedy się nie służy pasji, czyli jako pierwsza liturgia Wielkiego Postu i wtedy się służy w drugą, trzecią, czwartą i piątą. Jak wynika z nazwy, na tych służbach wspominane są zbawienne cierpienia i zadyskusja. Podczas pasji czytane są ewangeliczne opowiadania o tym, słyszymy wzruszające pieśni z nabożeństwa Wielkiego Piątku, Cichira m.in. Przyjdźcie u Bożym Josefa, która w tej chwili jest słyszana. Również godzina rozdzielisza rejdą jasywi odjeżdżą jej. Wczesny porządek nie przewidywał części jakiejś pasji. Dzisiaj dodano już akafist. Często się służy właśnie w powiązaniu z innymi nabożeństwami również. Nie dziwi fakt, że pasję tak lubią prawosławni chrześcijanie. Co prawda w pewnych kręgach bytuje takie przekonanie, że pasja jest wytworem katolicyzmu i my tylko powielamy. Więc oczywiście to jest bezpodstawne, ponieważ metropolita Piotr ustanowił służbę jako przeciwwagę zbyt teatralnym nabożeństwom katolickim. Z powodu których liczni zwolennicy właśnie tego przepychu, tej próżności, byśmy powiedzieli czasami, tak można to zabrać, teatralności, przechodzili i przyjmowali Unię. Duch Paschy jest doskonale prawosławny. Przypadkowe podobieństwo formy do katolickich służb zanika wśród najgłębszych duchowo-moralnych treści prawosławnej nas. Słuchamy teraz kompozycji Pawła Czesnakowa Prydicie u Boże Josifa w wykonaniu kameralnego chóru rzymskiego Klasika z Moskwy. Mówiąc o wielkopostnej paski, nie można pominąć pewnego niecodziennego wydarzenia. Wytrwać to rozchodzenie, nagle się pojawiły instrumenty, prawda? Nie możemy pominąć pewnego wielkiego wydarzenia, jakim jest skomponowanie paski według świętego Mateusza przez Zdariona, prawosławnego metropolitę bogosławskiego. Dzieło napisane dla solistów sopran, mezzosopran, tenor, baryton, bas, chór mieszany i orkiestrę w 2006 roku. Nie jest to wprawdzie utwór do wykonywania w cerkwi w czasie nabożeń ze względu na obecność orkiestry symfonicznej, ale pozostawiło znaczący i trwały ślad w światowej kulturze religijno-muzycznej. Pasja ta jest głęboko osadzona w kulturze prawosławnej, szeroko wykorzystuje motywy nabożeń prawosławnych. Oryginalne teksty, ewangeliczne, rozsławiło to dzieło muzykę prawosławną na całym świecie, wniosło ją do wyżu światowych kultury muzycznej. Obecnie ten wykonywany jest w największych salach koncertowych Europy Wschodniej. Słuchamy pierwszej pasji według świętego Mateusza w kompozycji prawosławnego biskupa Hilariona Fałdziejewa. Płacz świerszczenny, przyjdźcie po swoim rodzinie. Ważna postać. My również wykonujemy na naszych nabożeństwach kompozycje, mniejsze kompozycje tego właśnie Mateusza Polity. Bardzo ciekawa, ważna postać. Thank you. Tak, nawet apostołowie się kłócili między sobą. A poszło o to, kto jest z nich, no tak, może nie z nich, kto w Królestwie Niebieskim jest ważniejszy. Zadali Chrystusowi pytanie, nauczycielu, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? Każdy po cichu liczył w zasadzie, że to właśnie Jego Jezus wyróżnił. Po raz kolejny wzięła górę ludzka pycha, małość, pragnienie, by być największym i najważniejszym. A Chrystus odpowiedział, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I właśnie jako pewną taką odczutkę na ową manię wielkości przywołuje Jezus dziecko. Wskazuje, że tylko ten, kto posiada cechy dziecka, jest naprawdę wielki i naprawdę godzien Królestwa Niebieskiego. Życzę więc Wam sobie, abyśmy byli jak te dzieci. Niechaj te święte dni Wielkiego Postu będą dla Was drogocennym duchowym balsamem, który uzdrawia, uświęca drogą mądrości i miłości w wyczekiwaniu na zmartwychwstanie Pańskie.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.